duchami otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 4. Będziemy czytali dzisiaj wersety od 14 do 16. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Kochani, jedną z największych prawd Nowego Testamentu, jedną z największych prawd Nowego Przymierza jest to, że nasz najwyższy kapłan, nasz arcykapłan nie jest tylko człowiekiem. Nie jest ustanowiony przez ludzi i nie posługuje się tylko cieniami rzeczy duchowych, ale naszym najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus. I temat kapłaństwa Chrystusa, temat Jego posługi tu na ziemi, dzisiaj będzie głównym tematem naszej usługi i jest głównym tematem czytanego tekstu ze Słowa Bożego. I gdy patrzymy całościowo na list do Hebrajczyków, widzimy, że ten list mówi o zmianie przymierzy, a więc zmianie kapłaństwa i zmianie pośrednika. W Starym Przymierzu pośredników było wielu. Pośrednikiem był król, pośrednikiem był kapłan, pośrednikiem był prorok. Nowe Przymierze jest pośrednictwem jednego. Jest pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który w przeciwieństwie do pośredników Starego Testamentu był w pełni zarówno człowiekiem, jak i w pełni Bogiem. I chociaż w pełni doświadczył losu ludzkiego, też pokuszeń, które na niego przychodziły, nigdy nie popełnił grzechu. I zasadnicza różnica między pośrednikami Starego Przymierza a pośrednikiem Nowego Przymierza jest jego boskość, świętość i bezgrzeszność. I Chrystus w liście do Hebrajczyków jest przeciwstawiany, jest porównywany z kapłanami i z kapłaństwem Starego Przymierza. Niedługo będziemy czytali, gdy będzie porównywany z kapłaństwem Melchisedeka i z kapłaństwem Aaronowym. I wiecie, nie da się porównać wielkości kapłaństwa Chrystusa, wielkości ofiary Chrystusa z wielkością kapłaństwa starotestamentowego i z ofiarami Starego Testamentu. Te różnice i wyższość Chrystusa wynikają z tego, że On skończył Boże dzieło odkupienia i że to Boże dzieło odkupienia w Jezusie Chrystusie w Nowym Przymierzu przez nowego pośrednika jest dziełem doskonałym, dziełem, które oczyszcza całkowicie raz na zawsze z grzechu. Pośrednictwo Starego Przymierza było dziełem niedoskonałym. Oczyszczało rzeczywiście z popełnionego grzechu, ale można powiedzieć, że oczyszczało zewnętrznie ze skutków, ale nie zmieniało serca tego, który przynosił ofiary. Skłaniało człowieka do myślenia i do świadomości grzechu i świętości Boga, ale nie miało mocy przemienienia serca. Nie miało mocy wpisania prawa Bożego w serce danego człowieka. I wiecie, kiedy list do Hebrajczyków jest pisany, ci, którzy byli nawróceni z judaizmu, mieli problem. Zapomnieli o arcykapłanie nowego obrządku. I ten fragment, który czytaliśmy, jednocześnie przynosi otuchę, bo wskazuje, że jest wielki, najwyższy kapłan. Ale też wzywa do czynu. Wzywa do podporządkowania się i przystąpienia z ufnością do tronu łaski. Do przystąpienia do tego arcykapłana i do tego, żeby temu arcykapłanowi ulec we wszystkim. I wiecie, te trzy proste wersety są wielkim wezwaniem do czynu. I kiedy je czytam, zadaję sobie sam pytanie, na ile ja mam dzisiaj świadomość doskonałości pośrednictwa Chrystusa, doskonałości Jego ofiary. Każdy, kto mówi, że w Nowym Przymierzu nie ma pewności zbawienia, nie rozumie wielkości najwyższego kapłana naszego obrządku. Nie rozumie, że Jego krew ma inną moc niż krew zwierząt składanych w ofierze przez pośredników Starego Przymierza. Nie rozumie, że ta krew oczyściła z grzechów raz na zawsze skutecznie. Że ta krew zmieniła charakter człowieka. Że przez tą krew zostaliśmy zaadoptowani przez Boga w poczet dzieci Bożych. I nie rozumie tego, że nie ma potrzeby, żeby ten arcykapłan po raz kolejny składał ofiarę z siebie. Arcykapłan Starego Przymierza musiał składać ofiarę za lud, ale też musiała być złożona ofiara za niego, gdyż był grzesznikiem. I też popełniał grzech. I przyjrzyjmy się temu wezwaniu, bo żyjemy w podobnych czasach. Ludzie mówią, tak, wierzymy w Chrystusa, ale czy wierzysz, że to jest wielki kapłan Nowego Przymierza? Czy wierzysz w skuteczność Jego ofiary? To jest pytanie podstawowe, bo jeśli sprowadzasz go do poziomu kapłana Starego Testamentu, a jego krew do poziomu krwi kozłów, cielców, synagorlic, gołębi, to nie robisz nic innego, człowieku, tylko depczesz Nowe Przymierze, odwracasz się od niego plecami, odrzucasz arcykapłana i wracasz, albo chcesz wrócić, bo powrotu już nie ma, do Starego Przymierza. I upomnienie, to wezwanie, które czytaliśmy, jest zarówno upomnieniem, jak i zachętą. Jest pokazaniem zarówno doktryny, czyli kim jest Chrystus, jak i pokazaniem obowiązku, który polega na tym, żeby pójść do Chrystusa. I zważmy na słowa, którymi autor listu do Hebrajczyków zwraca się do swoich odbiorców. W wersecie 16 padają takie słowa. Przystąpmy więc ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Wiecie, w stosownej chwili da się przetłumaczyć w chwili potrzeby. Ludzie ci, do których pisze autor tego listu, są w potrzebie. Znajdują się w stosownej chwili, kiedy potrzebują, żeby łaska Chrystusa, żeby moc tego arcykapłana objawiła się w ich życiu. Skąd to wiemy? Wiemy to z poprzednich fragmentów, które czytaliśmy z listu do Hebrajczyków. Zabrakło im dwóch rzeczy. Zabrakło im starania. Usilnego starania, żeby być ludem Nowego Przymierza. Ale też zabrakło im trzymania się doktryny, trzymania się wyznania wiary o Jezusie Chrystusie. W Hebrajczykach 4:11 czytamy: starajmy się więc wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. kiedy autor listu do Hebrajczyków pisze do nich starajmy się, pisze to z tego powodu, że to staranie gdzieś tam osłabło w drugim pokoleniu wierzących nawróconych z judaizmu. Można mieć świadomość łaski. Można mieć świadomość, kim jest Jezus na poziomie intelektualnym i nie mieć starania się życia jak lud Boży. Starania się wejść do Jego odpoczynku. Czym jest staranie się wejścia w odpoczynek Boży? Kiedy wchodzisz w odpoczynek Boży, odpoczywasz od swoich dzieł. Tak jak Bóg dnia siódmego odpoczął od wszelkiego dzieła swego. Kiedy wchodzisz w Boży odpoczynek, to tak naprawdę w 100% zdajesz się na Boga. Mówisz, nie moja wola, ale Twoja. Nie moje uczynki, ale Twoja ofiara. Nie moje pielgrzymowanie do Jerozolimy, ale to, że Ty mnie znalazłeś, Ty mnie odkupiłeś, Ty mnie wyzwoliłeś. Wezwanie do wejścia do odpocznienia jest wezwaniem do przyjęcia prostej doktryny, że jesteśmy zbawieni z darmo, z łaski, przez wiarę, dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest pośrednikiem nowego przymierza i który nas w to nowe przymierze włączył przez swoją krew. I to staranie musi się mocno wiązać z trzymaniem się doktryny, z trzymaniem wyznania wiary, z wyznania wiary, które podkreśla, kim jest Jezus, czym jest zbawienie, że zbawienie to zostało dokonane raz na zawsze, jest doskonałe, nieutracalne i że ofiara Chrystusa przewyższa wszystkie ofiary starotestamentowe. I trzymaniem się doktryny, bo tylko to jest doktryna, która podkreśla ważność i znaczenie Chrystusa i nowego przymierza, które zostało zawarte w krwi Jezusa Chrystusa. W następnych rozdziałach listu do Hebrajczyków będziemy sukcesywnie, krok po kroku to rozważać. I paradoks polega na tym, że ten problem, który szybko pojawił się w kościele pierwszego wieku, dzisiaj tak samo jest obecny wśród tych, którzy są kościołem wieku XXI. I wiecie, wcześniej w czytanych fragmentach też było wezwanie do odbiorców tego listu, żeby trzymali się wyznania wiary. Tej doktryny o zbawieniu za darmo, z łaski, na zawsze. I doktryny o pośrednictwie Chrystusa Jezusa. W Hebrajczykach 3:6 czytaliśmy. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem, Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niezruszenie zachowamy. Gdybyśmy logicznie odwrócili to zdanie, wyjdzie z tego, że jeżeli nie masz ufności, jeśli nie masz nadziei niezruszonej aż do końca, to świadczy o tym, że nie jesteś Jego domem. Że Duch Boży nie zamieszkuje twojego serca. Doktryna o zbawieniu z łaski. Doktryna, która mówi, że w Duchu Świętym mamy wolność, a nie zniewolenie. Jest doktryną podstawową i jednoznaczną. I świadczącą o prawdziwości wiary. I wiecie, w tym momencie w kościele już weszła nauka taka, że oni chcieli wracać do judaizmu. Już nie do końca wierzyło wielu z nich w zbawienie z łaski. Dlatego w tylu listach, w tylu pismach Nowego Testamentu jest to kluczowe i podstawowe zagadnienie, którym apostołowie poświęcają całe pisma, jak chociażby list do Rzymian, list do Galacjan, list do Hebrajczyków. Bo o tym zawsze trzeba mówić. I zawsze diabeł będzie najbardziej atakował doktrynę o zbawieniu. Bo jeśli zaatakujesz tą doktrynę, podważysz wszystko, podważysz świętość Chrystusa, bezgrzeszność Chrystusa, boskość Chrystusa, podważysz znaczenie Jego ofiary i wysadzisz w powietrze cały fundament nowego przymierza. I będzie to powolny powrót do starego przymierza i do tego, że będziesz chciał stanąć przed Bogiem i być sądzonym jedynie na podstawie swoich uczynków. A taki sąd się odbędzie. I o tym doskonale wiem. I to świadczy tylko o jednym. Że nie postępujesz według Ducha Chrystusowego, ale Ducha Antychrysta. Duch Antychrysta w miejsce Chrystusa chce ustanowić swoje usprawiedliwienie. I chce postawić ciebie w centrum woli Bożej. A może wolę Bożą w centrum ciebie. I że ty jesteś najważniejszy. I że od ciebie zależy, czy będziesz zbawiony, czy nie. Czy utrzymasz zbawienie, czy nie. Że ofiara Chrystusa nie ma mocy. Ale też w wersecie 14, 3 rozdziału czytaliśmy: staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. W każdym kościele Pana Jezusa Chrystusa musi być zwiastowana nauka o łasce. Nauka, że Bóg podtrzymuje swoich świętych. Jeśli tego nie ma, znaczy to, że ten Kościół co najmniej uważa, że Chrystus nie jest pośrednikiem nowego przymierza jedynym, ale że mogą istnieć inni pośrednicy. I jest to podkopywanie całej nauki nowotestamentowej o doskonałości życia Chrystusa, o doskonałości Jego ofiary i o doskonałości Jego zmartwychwstania, w którym my też mamy pewność naszego zmartwychwstania. I ludzie, do których był pisany list do Hebrajczyków, przeżywali kryzys wiary. A za kryzysem wiary zawsze idzie kryzys posłuszeństwa. I co robi autor listu do Hebrajczyków? Wiecie, żeby ich zachęcić do wytrwałości, wskazuje on im na Chrystusa jako wielkiego arcykapłana, który może i który chce nieść pomoc wszystkim, którzy do Niego przyjdą. Jest to temat, który się przewija w tamtym okresie ustawicznie. Jan pisze, że mamy pośrednika, że mamy obrońcę, że mamy orędownika Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który za nami stawia się u Ojca. Wierzysz w to? Jeżeli ktoś mówi, że w to wierzy, a jednocześnie mówi, że łaska Boża nie działa skutecznie i nie może go utrzymać, kłamcę czyni ze Słowa Bożego. I w wersecie 14 i 15 dzisiejszego tekstu czytania czytamy: mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. I wielokrotnie w tym liście i w tym fragmencie pojawia się czasownik mieć. Mamy. I z tego możemy wnioskować, że czasami człowiek zapomina, że ma. Że już ma. Że żyje w tym porządku. Że to już się stało. Można zapomnieć, że mamy wielkiego arcykapłana, który raz na zawsze złożył ofiarę. I raz na zawsze skutecznie i jednoznacznie rozwiązał problem grzechu. I wiecie, w jaki sposób ludzie chcą ten problem rozwiązać? Czasami ludzie chcą ten problem rozwiązać, wprowadzając pewne misterium, liturgię, żeby było widać, że ci ziemscy kapłani, ci, którzy stają, są takimi widocznymi pośrednikami przymierza. Żaden człowiek dzisiaj nie jest pośrednikiem przymierza. Pośrednikiem nowego przymierza jest tylko Jezus Chrystus. Żaden człowiek, choćby nie wiem, jaką liturgię wprowadzić, choćby nie wiem, jakie misteria miały być czynione na zgromadzeniach, nie wiem, palone kadzidło, jakieś specjalne stroje, żaden człowiek nie jest w stanie zastąpić Jezusa Chrystusa w Jego funkcji, w Jego roli. Wiecie, w pierwszym kościele Żydów, którzy byli nauczeni wspaniałej liturgii świątyni jerozolimskiej, którzy byli wpatrzeni w piękne szaty kapłańskie, bogactwo świątyni, a oni nie widzieli swego arcykapłana. Zgromadzenia były proste, były czytane listy, były rozważane słowa Starego Testamentu, bo rozważali pisma, były śpiewane psalmy. Świadectwa historyczne mówią, że w pierwszym wieku w kościele każdy znał psał też na pamięć, bo wszystkie psalmy były śpiewane w kościele. I było prosto. A jednocześnie wielu z nich pamiętało świątynię jerozolimską. Pamiętało przepych, bogactwo, zapachy. Pamiętało to misterium. To, że do wielu miejsc nie mieli dostępu. Pamiętało kastę zawodowych kapłanów, ustanowionych przez Boga zresztą. I w porównaniu z bogatą obrzędowością judaizmu nie dostrzegali, że mają wielkiego kapłana. Kiedy byłem ostatnio w Warszawie, dowiedziałem się, że kilka warszawskich wspólnot charyzmatycznych przeszło do kościoła katolickiego. Bo ludzie pragną misterium, pragną liturgii, pragną ładnych zapachów na zgromadzeniach. I zobaczycie, że to będzie coraz bardziej postępować. Bo tam, gdzie nie ma nauki, że Jezus jest wielkim arcykapłanem, tam, gdzie nie ma nauki o pewności zbawienia, o ostatecznym oczyszczeniu z grzechów ludu Bożego, tam musi wejść obrządek podobny do starotestamentowego. Człowiek ma taką potrzebę. Bóg doskonale o tym wie, ale przeciwnik Boży też doskonale wie o potrzebie świętości, o potrzebie niezrozumiałego sakrum nawet. Stąd też w ruchach zielonoświątkowych pojawiło się mówienie językami. Nie rozumiemy, jest to święte, Boże, tak jak kiedyś w kościele rzymskim mówiono po łacinie. I dzisiaj wielu katolików chce powrotu do łaciny, bo mówią, że to msze odarło z sakrum języki narodowe. I wiecie, ci ludzie, do których był ten list skierowany, gdy jeszcze byli praktykującymi Żydami, mogli pokazać komuś świątynię jerozolimską, która była cudem ówczesnym. Mogli pokazać najwyższego kapłana. Mogli się tym chlubić. A teraz? Czym się chlubić? Spotykamy się w domu 4, 6, 7, 10 osób, bo tak te społeczności wyglądały. Ubrani tak, że nie wyróżniali się za bardzo od innych ludzi. Bez pięknych śpiewaków, bez pięknych zapachów, bez złota, bez kadzidła, bida. Gdzie tu najwyższy arcykapłan? I autor listu do Hebrajczyków pisze te słowa, żeby przypomnieć, że wierzący wszystkich pokoleń, wszystkich ras, wszystkich narodów mają wielkiego, najwyższego kapłana. I jest tu ważne podkreślenie, że chrześcijanie nie tylko mają najwyższego kapłana, ale że jest on nieskończenie lepszy od żydowskiego najwyższego kapłana, dlatego jest podkreślenie wielkiego najwyższego kapłana. W epoce Starego Testamentu przez całe życie arcykapłan był odróżniany od innych ludzi i nosił miano albo wielkiego, albo najwyższego kapłana. Nigdy tych dwóch określeń ze sobą nie łączono. Autor listu do Hebrajczyków, najprawdopodobniej Żyd, świadomie posługuje się tymi dwoma przymiotnikami, żeby pokazać wyższość Chrystusa. By pokazać, że Chrystus stoi o wiele, wiele wyżej od każdego z kapłanów ustanowionego przez ludzi. Cóż więc znajdujemy wielkiego w Jezusie jako najwyższym kapłanie? Zasadniczo powody są dwa. Pierwszy dotyczy jego władzy i jego zwierzchnictwa. Drugi współczucie. I każdy z tych powodów jest wielki. Władza najwyższego kapłana. Najwyższy kapłan miał władzę. I widzimy to doskonale zarówno w księgach mojżeszowych, jak i w całej historii Izraela. Ale nie miał władzy, która pozwalałaby oczyścić ludzi z grzechu. Nie miał władzy, która pozwalałaby jemu być bezgrzesznym. Był człowiekiem, podległym, tak naprawdę ciału, podległym kuszeniu, podległym Bogu. Chrystus był Bogiem i był człowiekiem. Jego ciało było podległe kuszeniu, ale nigdy nie zgrzeszył. Każdy arcykapłan był człowiekiem, za którego też trzeba było składać ofiary, bo był grzesznikiem. Chrystus, święty, Boży, Syn. I zasadnicza różnica między kapłanem starotestamentowym a Chrystusem jest taka, że Jezus przeszedł przez niebiosa. Z tego powodu już Chrystusa żadna istota ludzka nie zobaczy. Jest to niemożliwe. I wiecie, w późniejszej części tego listu zobaczymy, i autor będzie to podkreślał, że wszystko, co mogli uczynić żydowscy kapłani, to udać się poza uszytą przez ludzi zasłonę do miejsca najświętszego, które też zostało wykonane z ziemskich materiałów, co prawda według Bożego wzorca, ale był to tylko cień. A Chrystus? On wstąpił do nieba. A to znaczy, że dzisiaj znajduje się nad tym wszystkim, co dla Boga jest zewnętrzne. I przebywa obecnie przed obliczem Bożym, dla dobra swojego ludu oraz po prawicy tronu Bożego, gdzie stawia się za nami. Żaden arcykapłan ustanowiony tu na ziemi nigdy nie miał miejsca aż takiego uwielbienia i takiego wstawiania się za ludem, który reprezentował. Jest też pewne podobieństwo. Kapłan znosił ofiary tylko za swój lud i Chrystus też znosi ofiary tylko za swój lud. Za to, co jest nabytą własnością Bożą. Ale różnica między arcykapłanem ziemskim a najwyższym kapłanem nowego obrządku, Jezusem Chrystusem, jest taka, że On jest wykonawcą Bożych celów dotyczących Jego ludu. Że On nabył swój lud krwią. Arcykapłan nie nabył nikogo z krwią, ani swoją, ani cielców, ani baranów. On tylko wykonywał pośrednictwo w czasowym oczyszczeniu człowieka. Po drugie, Chrystus jest Synem Bożym, jest Bogiem. Jego niezniszczalne bóstwo daje mu podstawę zarówno do dzieła przebłagania, które dokonał w ludzkim ciele na drzewie Golgoty, jak i do wstawiennictwa za nami w niebie. I dlatego to On sprawuje najwyższą władzę i On rozdziela wszystkie błogosławieństwa. I wiecie, mając to na względzie, powinno być rzeczą oczywistą wspominać, że Jezus jest wielkim, najwyższym kapłanem naszego obrządku. Niestety, zarówno w czasach, kiedy był pisany list do Hebrajczyków, jak i w naszych czasach, trzeba ludziom ciągle wskazywać na odmienność Chrystusa od tych, którzy się nazywają kapłanami i którzy żyli w przeszłości, teraźniejszości, czy też będą żyli w przyszłości. Nikt nie dorównuje Chrystusowi w Bożej ocenie, więc również według oceny ludzi wierzących nikt i nikogo nie należy stawiać na równi z Nim i widzieć jako pośrednika między Bogiem a człowiekiem. I kolejna wielka różnica między arcykapłanem Starego Przymierza a Chrystusem, naszym wielkim, najwyższym kapłanem, jest współczucie, które posiada najwyższy kapłan. W wersecie 15 czytaliśmy: nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Tak naprawdę arcykapłani w tamtym czasie i w ogóle całe kapłaństwo żyło swoim życiem. Pogardzali ludem. Mówili o nim motłoch, tłum. Traktowali ich jako bezmyślnych ludzi. Szczególnie było to widoczne w stosunku do uczniów Jezusa. Mówili, co ten motłoch może wiedzieć? Jakże inna postawa jest najwyższego kapłana, którym jest Jezus Chrystus? Jest to postawa miłosierdzia, współczucia, łaskawości. I nasz najwyższy kapłan współczuje naszym słabościom. I musimy zdać sobie sprawę, że Jego wielka władza nie ogranicza ani w niczym nie umniejsza Jego współczucia. Nasz kapłan jest nie tylko najwyższy, ale on także jest nam najbliższy. On najbardziej rozumie Twoje rozterki, rozumie Twoje kuszenia, rozumie próby, przez które przechodzisz. I jeżeli zwycięsko przechodzimy przez kuszenia, przez próby, to tylko z tego powodu, że nasz arcykapłan za nami stawia się przed Bogiem. Że On jest naszym obrońcą. On jest tym, który oręduje za nami. Wiecie, świadczy to o tym, że lud Boży cieszy się wielką przychylnością Bożą. Jest to wielkie i wspaniała zachęta, żeby przychodzić z wszelką prośbą, ale też z grzechem, do współczującego kapłana, który nie wykonuje swojej pracy, tak jak to często było z kapłaństwem aaronowym, ale który wykonuje dzieło posługi miłosierdzia. Który robi to z miłości. Robi to dlatego, że pragnie z całego serca Twego dobra i to pragnienie poświadczył na drzewie krzyża, umierając za Ciebie. Nasz arcykapłan nie może już być bliżej Boga, bo sam jest Bogiem. I nie może być bliżej nas samych, bo my jesteśmy częścią Jego ciała. Nie potrzebujemy więc ani Jego ziemskiej matki. Nie potrzebujemy żadnego proroka. Nie potrzebujemy żadnego papieża. Nie potrzebujemy żadnego człowieka, który mówi, że jest Jego pośrednikiem. Mamy Jego jako bezpośredniego, jedynego, ostatecznego, doskonałego pośrednika Nowego Przymierza. Precz z myślą o innych pośrednikach Nowego Przymierza. Precz z myślą, że może być jakiś antychryst, ktoś na miejsce Chrystusa. oczywiście ustanowił w Kościele i pasterzy, i starszych, i nauczycieli, ale to nie są pośrednicy. To są ludzie, którzy mają prowadzić do arcykapłana i powiedzieć: zobacz, to jest pośrednik nowego przymierza. W jego krwi twoje życie. W jego śmierci twoje zmartwychwstanie. I nie masz nikogo, przez którego możesz przyjść do Boga. Nie masz innej łaski. I zapamiętajmy to sobie dobrze. Nie ma nikogo innego. Nie ma tak, jak było w Starym Testamencie, że było sporo pośredników. Tu jest jeden pośrednik, ostateczny. Ten, który był i jest Bożym Synem w niebie, nie tylko przebywał niegdyś na ziemi, ale on doskonale pamięta, jak wyglądało jego życie na ziemi. Doskonale pamięta zniewagi, których doznał. Doskonale pamięta odrzucenie. Doskonale pamięta pokuszenia. I dlatego, mając to na względzie, usługuje swojemu ludowi. Dlatego wspiera ten lud. Dlatego prowadzi ten lud. Dlatego jest doskonałym, wielkim, najwyższym kapłanem Nowego Przymierza. Z kapłanami Starego Przymierza było tak, że wyrośli oni w rodach kapłańskich i często nie znali normalnego życia. Od początku byli otaczani z szacunkiem i chociaż musieli zdobyć zawód, to był obowiązek dla kapłanów, żeby poznać normalne życie, to nie byli traktowani normalnie. Chrystus doświadczył życia w normalnej żydowskiej rodzinie. Doświadczył trudów, był tak samo jak ty czy ja chory, był tak samo jak ty czy ja głodny. Przez to samo przeszedł, z wyjątkiem grzechu, bo pokazał, na czym polega wykonanie woli Bożej, na bezgrzesznym życiu, po to, żebyśmy przez Jego życie i przez Jego śmierć dostąpili usprawiedliwienia. I dlatego dzisiaj nie trzyma się z daleka od nas i nie jest kimś tylko, kogo by można nazwać troskliwym obserwatorem, ale jest kimś, kto działa Twoim i moim życiu. Kimś, kto staje na Twojej drodze życia, żeby Cię odmienić. Tak jak stanął na drodze Saula z Tarsu. Tak stanął na Twojej drodze przez swoje słowo i wzbudził Cię przez swego ducha do życia. I tak samo Cię będzie prowadził. On doświadczył słabości i przeciwności. A Jego troska nie jest tylko empatią. Jest naprawdę współodczuwaniem bólu i cierpienia. I jest jeszcze czymś więcej. Jest wprowadzaniem Cię w świętość. Jest dzieleniem się z Tobą swoją mocą. Jest wprowadzeniem Cię w poczet dziedziców Królestwa Bożego. Żaden człowiek tak empatyczny nie jest. Jak Chrystus. I Chrystus, i tylko Chrystus okazuje autentyczne miłosierdzie. On współodczuwa i współcierpi ze swoim ludem w jego potrzebach. Sam był doświadczony, sam był w słabościach i odniósł nad nimi triumf. Wiedział, czym jest potrzeba. Wiedział, co znaczy łaknąć chleba. Wiedział, co to znaczy łaknąć wody. Lecz nigdy nie popełnił grzechu. Wiecie, wierzący w pierwszym wieku, nawróceni z hebraizmu, z judaizmu, uważali, że zostali sami. I było im bardzo smutno z tego powodu. I było naprawdę wiele powrotów do judaizmu. I dzisiaj tobie i mi, patrząc się na lichość naszego zgromadzenia oczami ludzkimi, można powiedzieć, zostaliśmy sami. Nieprawda. Nie jesteś sam. Jesteś z wielkim, najwyższym kapłanem Nowego Przymierza. Czego więc brakuje często nam i czego brakowało ludziom, do których pierwotnie ten list był skierowany? Bo brakuje tego samego niejednokrotnie. Brakuje ufności. A ufność jest kluczem do prawdziwej wytrwałości. Jeśli nie ufasz, skuteczne zbawienie w Jezusie Chrystusie, nie licz na prawdziwą wytrwałość w Jezusie Chrystusie. Jeśli nie wierzysz w nieutracalność zbawienia, to nie wierzę, że będziesz zbawiony. Bo nie wierzę, że wytrwasz. Bo kto będzie za tobą orędował? Kto cię będzie wspierał? Do kogo pójdziesz w słabości? Do siebie? Ołtarzyk sobie wniesiesz i powiesz: bądź twardy? To będzie bałwochwalstwo. Tak nie ma. Ufność, tylko ufność jest kluczem do wytrwałości w Jezusie Chrystusie. Bo nie jest to ufność pokładana w sobie. Taka ufność pokładana w sobie jest ufnością wtedy, kiedy nie wierzysz w Chrystusa jako doskonałego Zbawcy. Nie jest to ufność pokładana w innych albo w sakramentach. Bo znów jest to ufność w czymś, co nie jest pośrednikiem Nowego Przymierza. Nie jest to ufność w rzekome objawienie, w rzekome słowo proroka, bo nie jest to zgodne z Nowym Przymierzem. Jest jedyna ufność, że najwyższy kapłan Nowego Przymierza raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę ze swojej krwi. I już nie ma potrzeby powtarzania tej ofiary, bo ona oczyszcza, usprawiedliwia, uświęca. Zaufanie Chrystusowi, wielkiemu, najwyższemu kapłanowi, zaufanie Jego nieustającej pomocy w podnoszeniu swego ludu. Zaufanie to powoduje, że w twoim sercu będą wzrastać wiara, nadzieja i miłość. Powodują to, że w chwili, kiedy zgrzeszysz, wiesz, do kogo pójść i nie będziesz talił tego grzechu. I nawet nie będziesz szukał ofiary, bo wiesz, że ofiara została złożona. I tak, jak w Starym Testamencie szło się do kapłana, żeby złożył ofiarę za grzech popełniony przez człowieka, tak w Nowym Przymierzu też idziesz do arcykapłana, który już ofiarę złożył. Wyznać mu swój grzech, szukać u niego pocieszenia, bo system ofiarniczy niósł właśnie pocieszenie, że sprawy między tobą a Bogiem zostały uregulowane na podstawie Bożego miłosierdzia i Bożej łaskawości. Kochany wierzący Nowego Przymierza, masz być pewny, że możesz Chrystusa prosić o pomoc. Nawet w sytuacji, kiedy twoja słabość pojawi się na skutek grzesznej opieszałości. Nawet wtedy, kiedy zgrzeszysz. I nie wahaj się w swojej deklaracji wiary, że wierzysz w skuteczne oczyszczenie przez krew Jezusa Chrystusa. Nie obawiaj się złożyć w praktyce tą deklarację przez upamiętanie, przez pokutę, przez wyznanie grzechu. Dobra deklaracja wiary, dobra doktryna o Jezusie Chrystusie prowadzi do spokoju, do miłości i do wytrwania. I do ufności, która wzrasta z każdą sekundą twojej wiary. I do upodobnienia się do Pana, bo wiesz, że ty nic nie możesz dodać do tak wielkiego zbawienia. Trzeba przychodzić do Chrystusa z odwagą, z ufną odwagą. Trzeba przychodzić do Boga przez Chrystusa z odwagą dziecka, które coś przeskrobało i wie, że Ojciec kocha i zawsze będzie dzieckiem Ojca. I On nie odrzuci. Ukaże. Wyciągnie konsekwencje. Ale nigdy nie odrzuci swojego dziecka, które przychodzi i mówi: tato, zrobiłem to i to złego. Nie odrzuci. Precz z myśleniem o utraconości zbawienia. Precz z myśleniem, że możesz na zbawienie zasłużyć. Wyrzućmy te nauki z piekła rodem. Spalmy je, zdepnijmy. Bo one depczą świętą krew naszego Pana. I unieważniają, przepraszam, chcą unieważnić całą wartość, całą potęgę, cały majestat nowego przymierza w Chrystusie Jezusie. Pamiętaj też, drogi bracie, pamiętaj, droga siostro, że być przedmiotem miłosierdzia oznacza znajdowanie się beznadziejnej i godnej pożałowania sytuacji. I tak, człowiek znajduje się w beznadziejnej i godnej pożałowania sytuacji. I ludzie często, kiedy proszą o litość, gdy ich zasoby się wyczerpały, a jedyną nadzieją jest zbudzenie w kimś żalu, często błagają takiego człowieka językiem, często mają bardzo pokorną postawę ciała, żeby pokazać, że nic nie mogą. Ale wiecie, naszego arcykapłana nie musisz wzruszać i nie musisz szukać podstępu, żeby doświadczyć jego miłosierdzia, żeby doświadczyć jego łaski. On czuje się poruszony swoją litością, zanim jeszcze do niego przyjdziesz. On cię wybrał, Bóg, przed założeniem świata. A Chrystus przed twoją decyzją już umarł za ciebie na krzyżu, zdjęty litością. On jest poruszony wcześniej niż ty jesteś poruszony. Jego nie musisz w jakiś sposób chcieć przekonać, czy to postawą myślisz, a tu jak, nie wiem, uklęknę, lepiej będzie, a tu jak się popłaczę, to się bardziej wzruszy, a tu jak takie słowa dobitne, które pokazują moją nędzę, to bardziej go przekonają. On oczekuje od swego ludu tego, czego oczekiwał arcykapłan Starego Testamentu. Przyjdź i wyznaj, że go potrzebujesz. Złóż ofiarę z ust twoich modlitwy. Wyznaj: jestem grzeszny. Potrzebuję ciebie, Panie. Wspieraj mnie. Wiem, że cię zawiodłem. Ale wiem, że twoja łaska jest ponad mój grzech. Że twoja krew ma większą moc niż wszystkie złe duchy, demony, diabły, które są na tym świecie. I wiecie, kiedy czytam Słowo Boże, widzę, że Chrystus raduje się, że Bóg, Ojciec, raduje się, gdy może okazać miłosierdzie i chętnie czyni to wielokrotnie. Tak jak Ojciec raduje się, mogąc okazać miłosierdzie i łaskawość swemu dziecku. I choć miłosierna dobroć Chrystusa jest czymś wspaniałym, ale pamiętajmy, że potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy bycia Jego ludem. Potrzebujemy przychodzić do Niego. Brakuje nam sił, a możemy przecież skorzystać z Bożego wsparcia. Chrystus jest naszą siłą. Pamiętajmy o chwilach, gdy byliśmy w potrzebie na ziemi. Pamiętajmy o wszystkich łaskach, które od Boga doświadczyliśmy. Pamiętajmy o chwilach, gdy doznaliśmy pociechy i posilenia od niebiańskiego Ojca, kiedy nawet nie widzieliśmy, że służebne duchy nam usługują. I pamiętajmy, że to Chrystus niesie teraz pomoc swojemu ludowi, który przechodzi rzeczywiście przez wiele pokus, który przechodzi przez wiele prób, przez wiele doświadczeń. I jako Jego lud, Boży lud, jako ci, którzy mają udział w Nowym Przymierzu, którzy zostali włączeni w poczet ludzi Nowego Przymierza, łaskawą decyzją Boga, przez ofiarę Jezusa Chrystusa i przez działanie Ducha Świętego, wzbudzeni do tego przez Słowo Boże, nie powinniśmy sądzić, że nasze słabości dyskwalifikują nas w momencie, kiedy do Chrystusa przystępujemy. Dyskwalifikuje tylko jedno – niebycie w Chrystusie. To jest jedyna dyskwalifikacja. Jest wręcz przeciwnie. Chrystus nie tylko w pełni rozumie i zaspokoi potrzeby swojego ludu, On to uczyni zupełnie za darmo. Jego miłosierdzie utuli Ciebie i mnie, a Jego moc postawi na nogi. I w tym fragmencie autor tego listu mówi i o miłosierdziu, i mocy. Miłosierdzie Boże spowodowało, że żyjesz dla Boga. Boża moc podtrzymuje Cię każdego dnia. I to Bóg jest gwarancją Twojego zbawienia. Nie Ty, nie ja. I zapamiętajmy te słowa. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzie i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. I zachęcam teraz każdego z nas, przystąpmy z ufnością do tronu miłosierdzia Chrystusowego. Amen.